Wiecie, jest coś, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Jest coś, co sprawia, że pośrodku burzy możemy mieć pokój. To wiara w Jezusa Chrystusa. Wiecie, dzisiaj tak szybko wszystko się zmienia i tak naprawdę nie można być niczego pewnym. Ale możemy mieć całkowitą pewność, że Bóg o nas nie zapomniał. Cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. Nawet jeśli rzeczywistość temu przeczy. Blaise Pascal powiedział: jeżeli człowiek nie jest stworzony dla Boga, to dlaczego jest on szczęśliwy, tylko będąc blisko Boga? A jeżeli jest on stworzony dla Boga, to dlaczego sprzeciwia się Bogu? I myślę, że to jest coś, z czego doświadczamy. Często idziemy na przekór, idziemy pod prąd Bogu i Jego Słowu. Ja chciałbym dzisiaj podzielić się z wami fragmentem historii z życia Jonasza. Ponieważ to, co w niej znajduję, to, co widzę w tej historii, może przypominać życie wielu z nas. Otwórzmy sobie Księgę Jonasza i przeczytamy pierwszych 15 wersetów z Księgi Jonasza. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec sprzed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego: szybko, rzuć mi losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: powiedzże nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście, jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj i z którego ludu jesteś. I odpowiedział im: jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli, dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Nadto rzekli do niego: co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wrzućcie do morza, a może uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu. Nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza, wtedy morze przestało się burzyć. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Drogi Panie, dziękuję Tobie za ten fragment z życia Jonasza i modlę się, Duchu Święty, abyś pokazał nam Jezusa, abyś pokazał nam, w jakim punkcie naszego życia jesteśmy. I modlę się o Twoje działanie dzisiaj pośród nas. Amen. Fragment, który przeczytaliśmy, nie jest tylko jakąś tam historyjką na szkółkę niedzielną dla dzieci. Jest to Boże Słowo, które dzisiaj ma moc tutaj na tym miejscu dotknąć i zmienić Twoje życie. Niektórzy, wiecie, z przymrużeniem oka patrzą na ten fragment w ogóle na tą księgę, nie koncentrując się na jej przesłaniu, a tylko na tym, co to za ryba mogła i w jaki sposób to mogła zrobić, że połknęła proroka, a później go wyrzuciła na brzeg. Apologeci poszukują gatunków takich ryb, mierzą ich przełyki, ich szczęki, żołądki. Mówią, no w tej rybie by Jonasz mógł się zmieścić, w tej rybie mógłby być tam przez te 3 dni. Ale wiecie, ja wierzę tak, że jak Bóg sprawił, że w ciągu jednej nocy wyrósł krzew rycynowy, jak Bóg później wyznaczył robaka, który podgryzł ten krzew i on w ciągu jednej chwili w zasadzie usechł, tak Bóg mógł wyznaczyć jedyną w swoim rodzaju rybę, która została przeznaczona do tego zadania. Bo Bóg jest Bogiem i czyni, co chce. Amen? Amen. I dzisiaj nie będziemy się zajmować udowadnianiem czegokolwiek. Jezus nadał autorytet tej księdze, cytując w swoich wypowiedziach, bo powiedział, że Niniwa się upamiętała pod wpływem zwiastowania Jonasza, a także odniósł przebywanie Jonasza w brzuchu ryby, odniósł do swojej śmierci, do swojego zmartwychwstania. A więc nadał Chrystus autorytet tej księdze. I dzisiaj popatrzymy na tą księgę, jak Bóg działa w życiu człowieka, a też popatrzymy, jak człowiek reaguje na Boże działanie. To, co można dostrzec w tej historii, to myślę takie 2 główne elementy. Ostrzeżenie i nadzieje. Ostrzeżenie mówi, jeśli będziesz uciekać przed Bogiem i tym, co On ma dla ciebie, będziesz mieć kłopoty. Nadzieja natomiast mówi, że jeśli się zatrzymasz, jeśli wejrzysz w swoje serce, jeśli uderzysz się w pierś, jeśli będziesz pokutować, to Bóg da ci jeszcze jedną szansę. I chcę dzisiaj podzielić się z wami tym słowem, ponieważ możemy przeżywać podobne doświadczenia, jakie tutaj przeczytaliśmy w życiu Jonasza. Wiecie, możemy usłyszeć Boże Słowo tak jak Jonasz. Możemy zareagować również tak jak Jonasz. A to wiąże się z tym, że będziemy mieć kłopoty, tak jak Jonasz. Skoro przytrafiło się to prorokowi, takiemu jak on, to myślę, że może to się przytrafić również mnie i tobie. I prawdopodobnie na tej sali są ludzie, którzy uciekają przed Bogiem. Doszło Jonasza słowo Pana. Powiedział mu wyraźnie, wstań i idź do Niniwy i mów przeciwko niej. Ale wiecie, słowo, które doszło do Jonasza, słowo, które usłyszał od Boga, było nie po jego myśli, dlatego postanowił uciec. I problemem Jonasza było to, że on patrzył na Niniwę zupełnie innym okiem niż patrzył Bóg. Często może mnie się to zdarza, często może tobie się zdarza, że patrzysz na ludzi, na jakieś miejsca, na okoliczności zupełnie inaczej niż patrzy na to Bóg. Jonasz patrzył, wiecie, na bezbożne miasto i wszystko, co widział, to tylko kupę gruzu. On chciał, żeby to miasto zostało ukarane, osądzone, zmiecione z powierzchni ziemi. Ale Bóg spojrzał głębiej. Bóg spojrzał w serca tych ludzi i postanowił dać im jeszcze jedną szansę. Ostatnią w ich życiu. Bóg postanowił im przebaczyć, a Jonasz postanowił uciec. Jeśli uciekasz przed Bogiem, powinieneś zadać sobie pytanie, które zadali marynarze, ci żeglarze Jonaszowi. Dlaczego to robisz? Dlaczego to zrobiłeś? Jeśli uciekamy przed Bogiem i Jego wolą, dobrze jest sobie zadać pytanie, dlaczego? Co jest tego powodem? I wiecie, częstym powodem ucieczki ludzi przed Bogiem jest to, że Jego wola dla naszego życia jest nie po naszej myśli. Jest inna niż my to sobie myślimy. Ludzie chcą Boga w tym, co komplikuje ich życie, natomiast nie chcą, żeby Bóg dotykał innych sfer ich życia. Uciekają przed Bogiem, ponieważ mają troszeczkę inne wyobrażenie pracy, rodziny, kościoła. Boją się, że Bóg pozbawi ich czegoś, na czym im zależy. Kariery, fajnych znajomych, imprez, ulubionego hobby, może chłopaka, może dziewczynę. Uciekają, bo Myślą, że Bóg przeszkodzi im w ich planach, marzeniach, może interesach. Ale wiecie, Bóg nie chce ci niczego zabrać oprócz tego, co czyni cię nieszczęśliwym. Bóg nie chce ci niczego zabrać oprócz tego, co cię zabija, co cię dołuje. I Bóg nie chce ci niczego innego zabrać oprócz grzechu, który oddziela cię od Niego, który stoi murem między tobą a Nim. Wiecie, są też tacy ludzie, którzy uciekają przed Bogiem, ponieważ swój grzech widzą inaczej niż widzi Bóg i po prostu nie chcą go zostawić, nie chcą go porzucić. Ludzie nie chcą zostawić swoich nałogów, swoich pożądliwości, swoich przelotnych związków. Ludzie nie chcą zostawić swoich nie do końca uczciwych zarobków. Grzechy nie nazywają już grzechami. Wiecie, ktoś, kto zapije, mówi, że upadł. Ja w to nie wątpię, że jeżeli Fez zapił, to upadł. Ale grzech jest grzechem. Nie mówi już, że zgrzeszył i tylko mówi, że się potknął. Wiecie, serce mnie boli. Ja mam do czynienia z takim rodzajem ludzi, którzy na przykład piją alkohol, mają różne problemy. I serce mnie boli, jak oni się chowają przed tym. Jak oni później zakładają taką maskę i przychodzą, jakby się nigdy nic nie stało i myślą, że to im pomoże. I serce mnie boli, że nie przyjdą, nie upadną, nie powiedzą, chłopie, zrób coś dla mnie, ratuj mnie, bo naprawdę zginę. Widzą inaczej swój grzech, niż widzi Bóg. Mówią, że to tylko upadek, to tylko takie potknięcie. To tylko małe niedociągnięcie w moim życiu. I patrzą, wiecie, na swój grzech tylko i wyłącznie przez pryzmat łaski. Pomijając również to, że Bóg jest święty i że Bóg jest sprawiedliwy. Słuchajcie, Bóg jest pełen łaski. Bóg jest pełen miłości. Ale kiedy widzi ludzi gotowych uderzyć się w pierś i zawołać, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Bóg jest pełen łaski, pełen miłości, gdy widzi ludzi bijących się w pierś, zawracających i mówiących, tak, ten jest Synem Bożym. Ten jest Zbawicielem świata. Bóg jest łaskawy, bo nikogo by nie było tutaj na tym miejscu. Nie byłoby mnie dzisiaj na tym miejscu, gdyby Bóg nie był łaskawy w moim życiu, gdyby Bóg mnie nie miłował takim, jakim jestem. Ale Bóg jest święty i Biblia mówi, że On się nie da z siebie naśmiewać. Nie można głosić pół Ewangelii. Trzeba głosić całą. On jest łaskawy, ale również On jest święty. Wiecie, taka doktryna, że Bóg, ponieważ kocha, ponieważ jest łaskawy, to nie może wrzucić nikogo do piekła. To jest od diabła doktryna. W Biblii czytam, że w niebie śpiewają, Bóg jest święty, święty i święty. I osądzi każdy zły zamysł serca. Wiecie, gdyby ludzie tak uciekali przed piekłem, jak uciekają przed niebem, to by mieli o wiele mniej problemów. Jonasz, znając wolę Bożą, zaczyna wędrówkę w zupełnie przeciwnym kierunku. Tarszysz, słuchajcie, był przeciwną drogą do Niniwy. Bóg mu mówi, idź do Niniwy, a on poszedł do Tarszyszu. Z taką myślą, że tam wyląduje, że tam się schowa przed Bogiem. W tamtych czasach Tarszysz był miejscem najbardziej odległym na wschód. Na zachód, przepraszam. Proszę to skasować. Tarszysz był najbardziej odległym miejscem na zachód. I można powiedzieć, że Jonasz uciekał do najdalszego miejsca. Dzisiaj bym powiedział, że chciał uciec na koniec świata. Może ty dzisiaj również gdzieś uciekasz i najchętniej byś uciekł na koniec świata. Najchętniej byś się schował. Może twoja droga wygląda właśnie całkiem podobnie. Może w głębi serca znasz wolę Bożą, a mimo to idziesz w przeciwnym kierunku. Możesz czytać Boże Słowo. Możesz słuchać kazań. Możesz wznosić ręce i głośno się modlić. Ale prawda jest taka, jeżeli nie żyjesz zgodnie z wolą Bożą, to idziesz w złym kierunku. Na początku tego nie zauważysz. Na początku będzie wszystko w porządku. Pomyślisz, że idzie dobrze. Spotkasz brata i siostrę i powiesz, że ci Pan błogosławi. Że jest wszystko okej. I będzie tak, że ziemia się nad tobą nie zapadnie, nie pochłonie cię od razu. Grom z jasnego nieba cię nie porazi, ani żadna fala nie zmiecie cię z powierzchni ziemi. Jonasz też nic nie zauważył. Zobaczcie, on się udał do Jafy i od razu miał statek. Jakby tam czekał na niego. Ale im bardziej będziesz się oddalał, tym bardziej niebezpiecznie będzie się robiło. Chcę powiedzieć sobie i chcę powiedzieć wam. Uciekając od Boga i tego, co On ma dla mojego i dla twojego życia, uciekając od Niego, będziemy mieć kłopoty albo już je mamy. I wiecie, co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że człowiek ma świadomość, że idzie złą drogą, że idzie w złą stronę. Dobrze wie, że to nie ta droga. Sumienie cały czas mu o tym przypomina. Natomiast on nie ma siły, żeby zawrócić. Nie mamy siły, żeby stanąć i powiedzieć, nie, nie, to nie ta droga. Ja muszę zawrócić. Są szczere chęci, wiecie, są pragnienia. Jest ta głęboka świadomość, ale nie ma siły. Jest źle. Z każdym dniem jest coraz gorzej. Z każdym dniem człowiek oddala się od Boga. Ale zdążył się już do tego przyzwyczaić. Ciągle sobie powtarza taki człowiek, że to się kiedyś zmieni. Że kiedyś będzie inaczej, może od następnego poniedziałku. Albo od następnego miesiąca. Albo jak trochę w pracy mi się zluźni, jak trochę wyluzuje się w pracy, to wtedy zacznę czytać Boże Słowo, zacznę się modlić. I wtedy wszystko się zmieni. Ale w pracy się robi luz. I się nic dalej nie zmienia. Możesz zapytać, czy to się kiedykolwiek zmieni. Czy jest w ogóle jakaś nadzieja na to, że to się zmieni? I wiecie, jest odpowiedź. Tylko w jeden sposób to się może zmienić. Burza. Odpowiedzią jest burza od Pana. To jest odpowiedź. Dla mnie i dla ciebie. Ale wiecie, nim ona nastąpi, poniesiemy jeszcze straty. Realizując własne plany, musimy pamiętać, że będziemy musieli za nie zapłacić. I czytamy, że gdy Jonasz przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać do Tarszyszu. Zobaczcie, Jonasz był gotowy wywalić swoje własne pieniądze po to, żeby oddalać się od Boga. Po to, żeby przed Nim uciec, po to, żeby uciec przed tym, co On miał dla niego. Ja się pytam, ile do tej pory kosztował Cię bilet w przeciwnym kierunku? Powiedz, ile już strat poniosłeś z tego powodu? Jak wysoką cenę już zapłaciłaś, realizując swoje własne plany, nie zważając w ogóle na to, co Bóg mówi, a dobrze wiesz, jaka jest Jego wola. Ile już Cię kosztował ten bilet? Ale chcę Ci powiedzieć, kimkolwiek jesteś, Bóg powołuje Cię do tego, żebyś Mu służył. Kimkolwiek jesteś, jeśli nie poznałeś jeszcze Boga, jeśli nie poznałaś jeszcze Chrystusa, to Bóg powołuje cię do swego królestwa. Bóg powołuje cię do siebie. A jeśli poznałeś Boga, jeśli gdzieś w głębi sercu masz taki niesmak, że no masz tą społeczność, tak przychodzisz, czytasz Boże Słowo, ale nie realizujesz się w żadnej służbie, to chcę ci powiedzieć, że Bóg powołał cię do służby. Bóg nie powołał nas tylko po to, żebyśmy statystykę w Kościele podnieśli, ale Bóg powołał nas do tego, aby Mu służyć. I Bóg ma dla ciebie służbę. Jeśli będziesz uciekał, nigdy nie będziesz zrealizowany. Nie będziesz szczęśliwy, nie robiąc tego, do czego zostałeś stworzony, do czego cię Bóg powołał. Odwracając się plecami do Boga, poniesiesz same straty. Mam kolegę takiego, który Kiedy po raz pierwszy po moim nawróceniu przyszedłem do niego do domu, aby powiedzieć mu o Jezusie, to wiecie, miał tak, dom, znaczy mieszkanie miał w bloku, miał żonę, miał córeczki, miał telefon, miał zapłacone rachunki, miał samochód, miał pracę, miał dla kogo żyć. I wiecie, on odwrócił się od Boga. Odwrócił się od tego, co mówiłem mu. I za każdym następnym razem, kiedy go spotykałem, czegoś mu w życiu ubywało. Miał czegoś coraz mniej. Zawsze mu mówiłem. Ja mówię, chłopie, im dłużej będziesz uciekał, tym większe poniesiesz straty. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się w tym momencie. I za każdym razem, kiedy go spotykałem, czegoś miał mniej. Chcę wam powiedzieć, że dzisiaj nie ma nic z tych rzeczy, które wymieniłem. Nic. W oczach ludzi jest skończony. Dlatego, że odwrócił się od Boga. Dlatego, że Bóg miał plan dla jego życia. Bóg miał służbę. On dzisiaj mógł być razem z nami. On dzisiaj mógł służyć. Ale odwrócił się plecami od Boga. Jest w oczach ludzi jest skończony. On już chyba sam nie wierzy w to, że coś może w jego życiu się zmienić. Jeśli uciekasz, to chciałbym, żebyś też coś wiedział. Jeśli uciekasz, chcę ci powiedzieć, nie jesteś skończony, nie jesteś stracony. Jeśli uciekasz przed Bogiem, jeśli masz tego świadomość, to chcę ci powiedzieć, że Bóg tak szybko z ciebie nie zrezygnuje. Człowiek może już położył krzyżyk. Człowiek może już się odwrócił. Człowiek może machnął ręką, może nawet ktoś bliski z twojej rodziny machnął ręką i powiedział, z ciebie to już nic nie będzie. Może ty sam o sobie tak myślisz, że z ciebie to już nic nie będzie. Ale chcę ci powiedzieć, że Bóg tak szybko z ciebie nie zrezygnuje. I czytamy, że Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu. Tak, iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Kochani, Bóg upomni się o twoje życie i ześle burzę. I może to, co się dzieje teraz w twoim życiu, to może wcale nie jest diabelski atak. To może nie jest wcale coś, co jest wynikiem, powiedzmy, diabelskiego działania. Ale to może być burza od Pana. To może być to upomnienie się Boga o twoje życie. Może tak jest teraz w twoim życiu. Może jest to burza, która nie jest po to, żeby cię zniszczyć. Ale po to, żebyś się ocknął, po to, żebyś przejrzała na oczy i po to, żeby się opamiętać. Ponieważ Bóg ma coś lepszego dla ciebie. Bóg ma lepszy kierunek, niż ty sam obrałeś. Bóg zesłał burzę nie po to, żeby cię dobić, ale po to, żeby cię podnieść. Wiecie, Bóg nie szuka zemsty za twoje nieposłuszeństwo, ale Bóg chce ci dać jeszcze jedną szansę w twoim życiu. I w tym po prostu przez co teraz przechodzisz. To, co się dzieje teraz w twoim życiu, zrób jedno. Zaufaj Bogu. Zaufaj Bogu. Wznieś swoje ręce do Niego i wołaj do Niego. Po prostu zaufaj Mu. Nie myśl już swoimi własnymi jakimiś kategoriami. Staraj się myśleć tak, jak Bóg o tobie myśli i to, co Bóg ma dla ciebie. W tym słowie objawiona jest Jego wola. Ale możesz modlić się do Niego, a Duch Święty pokieruje twoją drogą. W księdze Izajasza pisze, że ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Zobaczcie, ci, którzy ufają Panu. Ci, którzy ufają Panu, zaufaj Panu. Lepiej jest polegać na Panu niż na ludziach. Zaufaj Mu całym swoim sercem. Wiecie, niedawno czytałem taki przykład, że orzeł wie, kiedy nadchodzi burza, już dużo, dużo wcześniej. I leci wtedy na pewną wysokość, wiecie, rozkłada swoje skrzydła i czeka na wiatry. I gdy burza uderza, to on już jest przygotowany I w ten sposób tak się ustawia, że ten wiatr wznosi go coraz wyżej i wzniesie go na taką wysokość, że burza jest pod nim, a on sobie tam krąży nad tą burzą. I wiecie, orzeł nie ucieka przed burzą, ale ją wykorzystuje, żeby wzniosła go wyżej. Chcę ci powiedzieć, nie uciekniesz przed Bogiem. Nie uciekniesz przed burzą, ale tą burzę możesz wykorzystać, żeby wznieść się do Boga. To, co się dzieje teraz w twoim życiu, ta burza, ona może być doskonałym takim pretekstem do tego, żeby się wznieść do Boga, żeby unieść swoje ręce i powiedzieć: Panie, zginę bez Ciebie, nie dam sobie rady. Ona Cię może wynieść wyżej niż kiedykolwiek do tej pory byłeś. Może Cię zbliżyć tak bardzo do Boga, jak jeszcze nigdy nie byłeś. Wykorzystaj to. Jeśli to jest burza od Pana, to ona Cię wyniesie do Niego. Amen. Ona Cię wyniesie do Niego. A co się dzieje na statku? Wiecie, tymczasem na statku panika. Na statku strach, przerażenie i marynarze biegają z kąta w kąt. Pewnie też wznoszą ręce do góry i modlą się. Pisze każdy do swojego Boga, jakiego tylko zna. Wzywają swoich bogów. A co robi Jonasz? Jonasz zszedł zaś na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Zobaczcie, oto obraz człowieka uciekającego przed Bogiem. Pogrążony w mroku jakiegoś ciemnego kąta. Wiecie, pokonany przez swoje własne plany, nie mający żadnej nadziei, śpiący i obojętny w ogóle, co się wokół niego dzieje. Tak wygląda życie chrześcijan, który w pewnym momencie swojego życia powiedzieli Bogu nie. Powiedzieli: Boże, dobrze, no masz fajny plan, ale beze mnie. Ja się pakuję, idę w drugą stronę. Tak wygląda życie wielu, wiecie, pokonanych ludzi wierzących, w których drzemie naprawdę wielki potencjał, którzy mają wielkie dary. I ty tutaj na tym miejscu masz ogromny potencjał. W tobie drzemią dary, ale powiedz Bogu tak. Nawet jeśli jesteś w ucieczce, nawet jeśli jesteś gdzieś w drodze do innego miejsca, zatrzymaj się. Jeśli przechodzisz tą burzę od Pana, powiedz Bogu tak. Nie mów Bogu nie. Nie ma takiego miejsca, słuchajcie, we wszechświecie, gdzie Boży głos nie mógłby dojść. Nie ma takiego miejsca. I Bóg posłał kapitana statku, aby zszedł do Jonasza i wygłosił mu takie poselstwo. Dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. Zobaczcie, co ten kapitan do niego mówi. Dlaczego śpisz w takim momencie? Wiecie, ja wierzę, że jest to głos Ducha Świętego dzisiaj do Kościoła. Że jest to głos Ducha Świętego do mnie i do ciebie. Dlaczego śpisz, kiedy wszystko wali się na głowę? Dlaczego śpisz, kiedy inni na twoich oczach idą do piekła? Dlaczego śpisz, kiedy inni się modlą? Dlaczego śpisz wtedy, kiedy nawet twoje własne życie jest zagrożone? To jest poselstwo dzisiaj, wierzę, dla nas. Dlaczego śpisz w takim momencie? I mówi: obudź się. Wstań i wołaj do swojego Boga. Wiecie, co jest ciekawe w tym fragmencie, w tym, co przeczytałem? Co kapitan mówi: obudź się i wstań i wołaj do swojego Boga. To mówi człowiek niewierzący. To nie mówi człowiek, który zna Pana. To nie mówi człowiek, który zna Boga, który miał gdzieś tam na górze objawienie Boga. To mówi człowiek niewierzący. I wiecie, to jest krzyk ludzi niezbawionych. To jest krzyk ludzi niezbawionych w dzisiejszych czasach. Tak brzmi głos tych, którzy zawiedli się już na religii, którzy zawiedli się już na innych wartościach. To jest wołanie tych, którzy już nie wiedzą, do kogo wołać. To jest wołanie świata o przebudzenie. Obudź się, módl się za nas, módl się do Twojego Boga, bo wszyscy poginiemy. Kościół musi się przebudzić. I wołać do swojego Boga. Amen. I wołać do swojego Boga. Dyktatorski przywódca Libii, Muammar Kaddafi, powiedział kiedyś, że to, czego najbardziej się boi, to nie wojny, to nie terror, to nie klęski żywiołowe czy głód, Ale to, czego najbardziej się boi, to, że ten uśpiony gigant, którym jest Kościół, któregoś dnia się przebudzi. Możecie to sobie wyobrazić? Ten człowiek nie boi się rozlewu krwi, ten człowiek nie boi się terroru, ale boi się, że Kościół żywego Boga przebudzi się i zacznie wołać. Diabeł boi się przebudzenia, słuchajcie, a ono nie przyjdzie inaczej, jak tylko poprzez wołanie do Boga, którego my znamy, do takiego samego Boga, do którego wołał Jonasz, do takiego samego Boga, do którego wołali prorocy, do takiego samego Boga, o którym czytamy na kartach Bożego Słowa. Diabeł boi się takiego przebudzenia, boi się, że Kościół obudzi się. Boi się, że Kościół zacznie wołać, a wtedy niebo i ziemia się poruszą, Duch Święty stąpi i narody będą zbawiane. Alleluja. Takiego Kościoła diabeł się boi. Drży na samą myśl o tym. Wiecie, coś wam powiem. Nie możemy spokojnie spać, mając niezbawione dzieci. Nie możemy spokojnie się ułożyć, wiedząc, że moje dziecko nie jest pojednane z Panem. Nie możemy spokojnie spać, wiecie, kiedy świat woła o pomoc, kiedy świat krzyczy. Nie możemy spokojnie się ułożyć. Nie możemy zatrzasnąć się gdzieś w swoim własnym świecie i udawać, że tak naprawdę nic się nie dzieje, że jest wszystko w porządku, bo Pan Bóg dał kolejną niedzielę, półtorej godziny i do domu. Mamy żyć nie dla siebie, ale dla Boga, ponieważ potrzebujemy Go bardziej niż myślimy. Słuchajcie, bardziej niż tego jesteśmy świadomi, potrzebujemy Chrystusa w naszym życiu. Ja nie jestem świadomy, ja wam powiem szczerze, ja sam nie jestem świadomy, jak bardzo potrzebuję Chrystusa, jak bardzo potrzebuję Go każdego dnia, od świtu aż po zmierzch i również wtedy, kiedy śpię, bo Biblia mówi, że Pan nawet we śnie obdarzał miłowanego swego. Bardzo potrzebujemy Boga. Ci marynarze nie potrzebowali, wiecie, poradnika, jak radzić sobie ze skutkami burzy we współczesnej żegludze dalekomorskiej. Oni nie potrzebowali książki Siedem zasad pozytywnego myślenia w czasie burzy. Oni nie potrzebowali jakiegoś planu wyjścia z kryzysu. Oni potrzebowali kogoś, kto zna Boga. Potrzebowali kogoś, kto będzie do Niego wołał. Ludzie potrzebują mnie i Ciebie. Potrzebują tego, żebyśmy zawrócili, żeby uderzyć się w pierś, zawołać do Boga, powrócić do pierwszej swojej miłości i żyć tylko dla Niego. Musimy wyjść z ukrycia, spojrzeć dookoła, rozejrzeć się, co się dzieje i wołać, i wołać, i wołać. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że książki są złe. Sam ich mam sporo. Nie chcę powiedzieć, że plany są złe. Ja lubię planować. Ale wiecie, kiedy ktoś tonie, to o wiele bardziej potrzebuje koła ratunkowego niż kursu nauki pływania. Są takie sytuacje w życiu, że jeśli Bóg nas z nich nie wyciągnie, jeśli On swojej ręki nie wyciągnie do nas, to koniec. Po modlitwie rzucono losy. Zgadnijcie, na kogo padło. Słuchajcie, nikt się nie ukryje. Wcześniej i później, czy później to wyjdzie. Przyjdzie dzień, że znajdziesz się w miejscu, gdzie nie będziesz miał już dokąd uciec. Przyjdzie taki dzień, że dojdziesz do miejsca, dojdziesz do punktu, że powiesz, już dalej nie ma dokąd iść. I na swoim życiu, na własnej skórze zobaczysz, że to była pomyłka. Jonasz doszedł do miejsca, gdzie nie miał już gdzie uciekać. I wiecie, czego potrzebował? Potrzebował tego samego, czego potrzebowała Niniwa. Zobaczcie, do jakiego punktu doprowadził Bóg Jonasza. Że Jonasz teraz znalazł się w takim samym punkcie, jak ci Asyryjczycy. Potrzebował łaski. Potrzebował tego, żeby się teraz ktoś za nim ujął. Potrzebował tego, żeby teraz ktoś się za nim zmiłował. Dlatego, słuchajcie, postanowił pokutować w swoim życiu. Przeczytajmy jeszcze werset 12. Rzekł do nich, zobaczcie, co on do nich mówi. Weźcie mnie i wrzućcie do morza. A może uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta burza. Wiecie, co on im powiedział? To jest moja wina. Jestem gotowy oddać za was życie. Zobaczcie, Chrystus wziął nasze winy na siebie. Był gotowy oddać swoje życie za nas. Jonasz przyznaje się. Mówi, to jest moja wina. Ale nie mówił teraz, idźcie mi na dół i poślijcie mi tam łóżeczko. Muszę odpocząć, bo zmęczyłem się. On mówi, rzućcie mnie do morza. Wyrzućcie mnie, a morze się uspokoi i zaniecha was. Będziecie uratowani. I chcę wam powiedzieć, jeśli doszedłeś do takiego miejsca w twoim życiu, to może być przełomowy moment. To może być przełomowy moment twojego życia. Jeśli masz dość uciekania, to całe niebo teraz czeka na twoją decyzję. Jeśli jesteś gotowy teraz zatrzymać się. Jeśli jesteś gotowy w swoim sercu powiedzieć, to nie wina teściowej, to nie wina kolegi, to nie wina żony czy męża, to nie wina jeszcze nie wiadomo kogo, ale jeśli jesteś gotowy w tym miejscu, teraz w tym momencie powiedzieć, to moja wina, to ja na rodzinę sprowadziłem nieszczęście, to teraz moja rodzina cierpi z tego powodu, to ja na moich bliskich sprowadziłem ten kryzys. Jeśli jesteś gotowy ponieść tego konsekwencje, jeśli jesteś gotowy wrócić do miejsca, w którym powinieneś być, to Bóg da ci jeszcze jedną szansę. Słuchajcie, ta burza albo was zabije, albo was uratuje. Ta burza albo mnie zabije, albo mnie uratuje. Jeśli idziemy w złym kierunku, musimy opuścić ten statek. Musimy opuścić ten statek, który niesie nas w złą stronę. Jeśli zostaniesz na tym statku, zginiesz. Jeśli dalej będziesz szedł w swoim kierunku, zginiesz. Ale jeśli go opuścisz, ufając Bogu, bez względu na wszystko, co cię czeka za burtą, Bóg ześle ci ratunek. Ta historia o tym mówi. Bóg ześle ci ratunek. Nie wiem w jaki sposób. Dla Jonasza to była wielka ryba. Później czytamy, że po trzech dniach wyrzuciła go na ląd. I Jonasz miał drugą szansę. I poszedł. I zrobił to, do czego został powołany. Bóg dał mu szansę. Bóg da tobie szansę. Jezus nie uciekał. On stąpił z nieba. Szedł na ziemię i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. To była cena, którą Boży Syn zapłacił. Ale nie po to, aby od ciebie uciec. Ale po to, aby do ciebie się przybliżyć. Nie po to, żeby nas zgubić. Ale po to, żeby nas zbawić. Amen. Wiecie, będziemy teraz mieć wieczerzę. Ja chciałbym, żebyście w swoich sercach rozmyślali. Ja chciałbym, żebyście teraz swoje serce, bez względu na to, jak są obciążone, bez względu na to, czym są obciążone i bez względu na to, w którym miejscu dzisiaj jesteś, ja chciałbym, żebyś podczas wieczerzy mógł w swoim sercu o tym rozmyślać i podjąć decyzję. Najlepszą dla twojego życia. Tego ci życzę. O to się modliłem. Żebyś mógł powiedzieć Bogu tak, żebyś mógł zawrócić. Ja dzisiaj oczekuję Jego działania w twoim życiu i w twoim sercu. Niech was Bóg błogosławi.